Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czwartego lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program poświęcimy w całości sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W Watykanie gościł dziś bowiem prezydent Libanu. Do Watykanu nie dotarła natomiast wczoraj delegacja Kairskiego Uniwersytetu Al-Azhar, ponieważ uczelnia ta zamroziła relacje ze Stolicą Apostolską, kiedy papież zaapelował o obronę chrześcijan w Egipcie. O sytuacji w tym kraju opowie nam w rozmowie z księdzem Józefem Polakiem, pracujący tam jezuicki misjonarz, ksiądz Ryszard Wtorek. Zapraszamy.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Libanu Michela Sleimana. Bliskowschodni polityk już wczoraj spotkał się z papieżem, biorąc udział w ceremonii odsłonięcia figury świętego Marona, patrona Libanu, w niszy Bazyliki Watykańskiej. Dzisiejsza audiencja trwała pół godziny.
Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, podczas rozmów podkreślono, że Liban ze względu na obecność różnych wspólnot chrześcijańskich i muzułmańskich stanowi przesłanie pokoju i pełnego szacunku współistnienia nie tylko dla regionu, ale dla całego świata. Zaznaczono w tym kontekście konieczność dialogu i współpracy międzyreligijnej. Ważne jest także zaangażowanie władz świeckich i religijnych w wychowanie do pojednania i pokoju. Watykańskie rozmowy prezydenta Sleimana objęły także sytuację na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich wydarzeń w świecie arabskim. Wyrażono wspólne przekonanie o pilnej potrzebie rozwiązania istniejących w regionie konfliktów. W manifestacyjny protest przeciw niesprawiedliwości doznawanej przez chrześcijan przekształcił się wczoraj w Asjut w środkowym Egipcie pogrzeb zamordowanego koptyjskiego księdza. Setki, może nawet ponad 3000 Koptów przemaszerowało tam ulicami, domagając się szybkiego znalezienia i ukarania winnych. Ksiądz Daud Butros pracował w koptyjskiej parafii prawosławnej pod tym miastem, odległym 350 kilometrów od Kairu. Ciało z ranami zadanymi nożem znalazła jego córka, która od 2 dni nie mogła się dodzwonić do ojca telefonicznie.
Egipska policja twierdzi wprawdzie, że chodziło o napad rabunkowy i duchowny został okradziony. Jednak sąsiedzi kapłana zeznają, że widzieli grupę zamaskowanych ludzi wychodzących z jego mieszkania i krzyczących „Allah jest wielki”. Ponadto sam fakt poderżnięcia gardła zdaje się wskazywać na mord na tle religijnym. Również w stołecznym Kairze wczoraj po kazaniu patriarchy Szenudy III setki Koptów demonstrowało koło prawosławnej katedry przeciw zabójstwu księdza.
Niech papież przeprosi, to wznowimy z nim dialog, oświadczył w Rzymie wysłannik Uniwersytetu Al-Azhar. Na wczoraj i dzisiaj zaplanowane było kolejne wspólne spotkanie przedstawicieli Stolicy Apostolskiej oraz tej kairskiej uczelni, która dla sunnickich muzułmanów stanowi najwyższy autorytet religijny. Do spotkania jednak nie doszło. Wieloletni dialog został zerwany przez stronę muzułmańską po tym, jak na początku stycznia w reakcji na noworoczny zamach na Koptów w Aleksandrii papież wystąpił w obronie prześladowanych chrześcijan. Egipcjanie odebrali to jako nieuprawnioną ingerencję.
Tym niemniej oficjalni wysłannicy islamskiej uczelni przybyli do Rzymu. Nie udali się do Watykanu, lecz złożyli wizytę we wspólnocie świętego Idziego. Oświadczyli tam, że relacje ze Stolicą Apostolską nie zostały zerwane, lecz zamrożone tymczasowo. Ich wznowienie zależy od przeprosin, których muzułmanie oczekują od papieża. Benedykt XVI miałby przeprosić nie tylko za słowa w obronie egipskich chrześcijan, lecz również za swój wykład w Ratyzbonie. Niech papież wycofa się z tego, co powiedział w Niemczech na temat islamu i muzułmanów, powiedział w Rzymie Hassan Shafi, specjalny wysłannik uczelni.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
W kontekście zgody wojskowych władz Egiptu na powrót ambasadora tego kraju do Watykanu, ambasadora, który przypomnijmy wcześniej został odwołany, rozmawiam w Krakowie z księdzem Ryszardem Wtorkiem, jezuitą. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam.
Ksiądz Ryszard od 15 lat nieprzerwanie pracuje w szkole w Kairze, w Kolegium Świętej Rodziny. Wcześniej przygotowywał się tam, uczył się języka. Księże Ryszardzie, to jest czas wielkich zmian dla Egiptu. Jak te zmiany są przeżywane przez społeczeństwo?
Oczywiście są obawy i nadzieje. ten bunt i w sumie zwycięstwo Egipcjan, że udało się obalić dyktatora, wywołało na pewno wiele nadziei, że uda się zbudować społeczeństwo prawdziwie obywatelskie. Ale to dopiero początek i tak właściwie to do końca nie wiadomo, jak to się wszystko zakończy.
Na to zwracał uwagę także arcybiskup Fitzgerald, nuncjusz apostolski w Egipcie, że obalenie prezydenta to nie wszystko. Mubarak rządził przez 30 lat. Powiedzmy najpierw, z czym wiążą się te obawy, bo nadzieje to jasne, to są nadzieje na lepsze życie, na demokrację. Z czym związane są obawy?
Przede wszystkim związane są z tym, że tak właściwie to nic się nie zmieni. To znaczy, że skorumpowane władze stare zostaną zamienione przez skorumpowane nowe władze. Obawiam się również tego, że jedna dyktatura, którą właśnie udało się obalić, zostanie zastąpiona inną, na przykład dyktaturą islamistów. Obawiam się również tego, że nie uda się znaleźć ludzi wystarczająco kompetentnych, ażeby poprowadzić kraj poprzez ten trudny czas reform, trudnych wyborów, przywódców partyjnych, może związkowych. Myślę, że to jest, czego najbardziej się obawiają, właśnie tego wielkiego wyzwania, które tak nagle stanęło przed nimi i teraz gorączkowo próbują wypracować. Najpierw dużo jest dyskusji. Na razie to wszystko jest w fazie tworzenia.
Na razie władzę sprawuje wojsko. Wojsko, które powołało komisję do spraw rewizji konstytucji i jedne z kolejnych obaw, które się z tym wiążą właśnie, w komisji znaleźli się przedstawiciele ugrupowań islamskich. Nie ma tam chrześcijan, nie ma tam koptów.
Myślę, że to jest bardzo symptomatyczne. Egipt jest krajem w ogromnej większości zamieszkanym przez muzułmanów, ponad 90%. Około 10% to chrześcijanie, z tego większość to koptowie prawosławni. I będąc mniejszością, na pewno są zepchnięci na margines. Nie mówi się bezpośrednio o jakiejś konkretnej roli jako mniejszości. Na razie większość jest zajęta własnymi sprawami. Co prawda są próby włączenia, zwłaszcza wpływowych Egipcjan, a takowi byli na przykład jednym z najbogatszych Egipcjan jest Kopt, właściciel potężnego koncernu medialnego, telefonii komórkowej, Mobinil. Jest jakby włączony w takie gremium fachowców, specjalistów, no ale to się nie przekłada od razu na jakieś konkretne rozwiązania. To są wszystko jeszcze rozmowy. Czym się to naprawdę zakończy? Czy zostaną wzięte pod uwagę sugestie, czy uwagi, propozycje? No bo musimy zrozumieć, że Egipcjanie chcą przebudować państwo, czyli zmienić konstytucję. Jednym z takich punktów drażliwych dla chrześcijan, dla koptów jest to, że bodajże to jest drugi punkt w konstytucji, gdzie jest zaznaczone, że pierwszym, najważniejszym źródłem prawa jest Koran, prawo koranice, szariat. Muzułmanie są obywatelami pierwszej kategorii, chrześcijanie jakby są obywatelami drugiej kategorii i to im ciąży. Nie mogą wybierać na przykład swoich przedstawicieli do władz. To blokuje szariat, to blokuje ta konserwatywna, tradycyjna wizja społeczności w świetle szariatu, w świetle prawa koranicznego.
Tym niemniej chrześcijan w Egipcie jest ponad 8 milionów. Mówi się o 8 milionach koptów prawosławnych i około 250 tysiącach koptów katolickich, czyli to nie jest mała liczba. Dla chrześcijan w Egipcie rok zaczął się tragicznie. Przypomnijmy, w zamachu noworocznym, zamachu samobójczym zginęło 21 osób, a 79 osób zostało rannych. Od tamtego momentu panowała jakaś atmosfera obawy, strachu, czy to po prostu jeden z kolejnych zamachów?
Dla kogoś, kto mieszka na stałe w Egipcie, coś jakby wisiało w powietrzu. Już ostatnie wybory, które miały miejsce jesienią, bodajże w listopadzie, które były kompletnie sfałszowane przez partię rządzącą, to znaczy żaden z wybranych nie był wybrany w sposób wolny, tylko był naznaczony przez tą partię rządzącą. I to zakończyło się wielkim skandalem, wielką jakby frustracją i takim, no można powiedzieć, gniewem. I to dało się wyczuć, że napięcie pod koniec roku jakby zaczęło narastać. Trudno powiązać na przykład tą rewoltę, która zaczęła się 25 stycznia, z tym 1 stycznia i zamachem, ale w jaki sposób pokazuje tą frustrację, że są pewne siły, które są gotowe zrobić wszystko, żeby tą sytuację jakoś rozwiązać. Nikt nie przewidział, że to się zakończy rewoltą na taką skalę, no i w ogóle upadkiem systemu.
Choć wcześniej była Tunezja.
I te wydarzenia w Tunezji mogły być takim rodzajem katalizatorem, sygnałem, że jest możliwe, że trzeba spróbować. I to się stało.
Rozmawiamy na antenie katolickiej. Księże Ryszardzie, po tym zamachu Ojciec Święty zdecydowanie zareagował, nazwał to nikczemnym gestem śmierci, mówił o strategii przemocy, która wzięła na cel chrześcijan. Miało to swoje reperkusje w relacjach egipsko-watykańskich. Z jednej strony Egipt odwołał na konsultację swoją ambasador do Kairu, a z kolei znany i prężny uniwersytet, największy sunnicki Al-Azhar, zerwał dialog z Watykanem, czyli zamroził.
Uniwersytet Al-Azhar jest postrzegany w świecie arabskim za taką instytucję bardzo szanowaną, ale też trzeba powiedzieć bardzo konserwatywną. To jest instytucja i wiekowa, jednocześnie niezbyt otwarta na wszelkiego rodzaju zmiany. I problem był taki, że ta reakcja Watykanu wobec tego zamachu była postrzegana jako rodzaj ingerencji we wewnętrzne sprawy Egipcjan, że te sprawy między chrześcijanami egipskimi i muzułmanami egipskimi powinny być rozwiązywane między nimi, a nie żeby się dodatkowo mieszał ktoś z zewnątrz, zwłaszcza Watykan, papież z Rzymu. I to, mi się wydaje, było też oznaką pewnej słabości tego reżimu, który zaczął jakby tracić kontrolę nad tym, co się dzieje, nie potrafił zabezpieczyć tej mniejszości chrześcijańskiej. Nie udało się nawet znaleźć odpowiednio szybko sprawców. Kilka tygodni toczyły się bardzo dziwne dyskusje, że to były infiltracje z jakichś innych krajów. Mówiło się o Gazie, o Hamasie, o nawet jakichś elementach irańskich. Od strony bezpieczeństwa to państwo jakby zaczęło pokazywać swoją słabość. I skąd taka reakcja była w sumie wobec kogoś, kto w żaden sposób nie atakował ani władz egipskich, tylko zwracał uwagę, w końcu chrześcijanie, czy ze wschodu, czy zachodu, jednak tworzymy wspólnotę i możemy się ująć za braci wierzy, jakkolwiek są podziały.
Tym bardziej, że ten zamach w Aleksandrii nie był jedyny. Boże Narodzenie, z kolei w Górnym Egipcie, w Nag Hammadi, zabitych zostało 7 osób, a 6 w tym Koptów, ludzie, którzy wychodzili z Wigilii Bożego Narodzenia. Także jak gdyby ta atmosfera terroru już wtedy była widoczna.
Tak, owszem, były to jakby takie momenty, w którym nie tylko jest to, że muzułmanie atakują chrześcijan, ale również to jest związane z pewnymi sytuacjami w danym miejscu. Na przykład w Górnym Egipcie wiemy, że tam są struktury klanowe, czyli wielkie rodziny, są pewne jakieś tam sytuacje walki interesów, czasami ktoś coś za dużo powie i te porachunki później między tymi wielkimi rodzinami wykorzystuje się do tego, żeby na przykład uderzyć na kościół. Przy okazji to jest związane z niszczeniem dobytku, paleniem sklepów, ale pokazuje to, że państwo naprawdę zaczęło być słabe, chore i nawet służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie potrafiły ani znaleźć sprawców, ani zapobiec temu.
Chociaż w tym drugim przypadku sprawcę jednego znaleziono, skazano na karę śmierci.
Tak, dowody były tak ewidentne, że nie można było tego nie zrobić, ale chodzi o to, żeby takiej sytuacji uniknąć i pomóc zarówno muzułmanom i chrześcijanom, którzy w końcu są obywatelami tego państwa, żyć w zgodzie, w pokoju. I tego zabrakło. Tak jakby struktury państwa, policja i struktury bezpieczeństwa nie potrafiły dopilnować. To był jeden z takich kolejnych przejawów słabnącego państwa, toczony rakiem korupcji, nepotyzmu, takiej nieodpowiedzialności. To była tylko gra, żeby zachować pozory panowania nad sytuacją, a tak naprawdę te relacje społeczne były naznaczone chorobą słabnącego państwa.
Zaczęliśmy tę rozmowę od właśnie obaw. Jakie są obawy wiązane z obecną sytuacją? Ksiądz mówił również o znakach nadziei. Parę dni temu zwierzchnik koptyjskich katolików, kardynał Antonios Nagib, oświadczył, że to odejście prezydenta Mubaraka po 30 latach jest historyczną szansą odnowy kraju. Jednoznacznie też wskazywał, że sytuacja jest na tyle trudna, że nie da się tej odnowy przeprowadzić od razu, że tych zmian nie będzie tak szybko. Z czym Egipcjanie wiążą największe nadzieje obecnie?
Ja praktycznie te 15 lat pracy w Egipcie związałem ze szkolnictwem, z pracą jako wychowawcy, ojca duchownego i później również pracowałem w administracji i miałem wgląd nie tylko w jaki sposób funkcjonuje szkolnictwo w Egipcie, ale również jakie są pensje nauczycieli, pracowników administracyjnych. I widziałem, że ta choroba państwa, ona już się objawiała w szkole. Na przykład problemem wielkim, i to do dzisiaj, były lekcje prywatne, które w ewidentny sposób osłabiały motywację nauczycieli do pracy w szkole. to, co najważniejsze, odbywało się poza szkołą, na tak zwanych prywatnych kursach dokształceniowych, gdzie przygotowano uczniów do tego, żeby jak najlepiej zaliczali testy. Natomiast cały proces wychowania, przygotowania do życia w społeczności był praktycznie niemożliwy do zrealizowania. My, jako jezuici, jako odpowiedzialni za realizowanie programu, chcąc mimo wszystko jednak nie tylko przekazywać jakieś informacje, wiedzę naukową, ale również wychowywać, no nie mogliśmy, byliśmy blokowani. Nasyłane były różnego rodzaju kontrole, które faktycznie zainteresowane było tym, ażeby kopertę otrzymać. I to już pokazywało, co złego się dzieje. No i myślę, że taką nadzieją właśnie jest to, że trzeba zacząć od młodzieży, od właśnie szkół. Są tam ludzie, tylko trzeba dać im szansę, dać możliwości, zachęcić, żeby na przykład prawo było rzeczywiście przestrzegane, bo jest prawo, które zakazuje prywatnych lekcji, są za to kary, ale nikt tego nie przestrzega. Jeszcze raz powracam do tego wątku państwa słabego, państwa, które nie pomaga, żeby te relacje społeczne były zdrowe, żeby ta wszechobecna pogoń za tym pieniądzem, którego ciągle brakuje, bo pensje nauczycieli w sumie są niskie, stąd muszą dorabiać. Jest to pragnienie uczynienia życia w Egipcie lepszym, prawdziwym, autentycznym. Młodzi mówili w wywiadach w czasie tych demonstracji, że my się wstydzimy tego Egiptu skorumpowanego, Egiptu, który nie można młodemu człowiekowi znaleźć takiej ścieżki, która zapewniłaby godziwe życie jego rodzinie, że trzeba właśnie dorabiać, wyjeżdżać za granicę. Oni pragną tego, żeby ten Egipt był krajem, z którego będą dumni, w którym będą mogli uczciwie zarobić na życie ich rodzin. I chodzi o to, żeby pomóc tej dobrej woli, tym dobrym pragnieniom rozwinąć się i żeby ją się przemienił w konkretne działania. No ale to już wymaga struktur państwa. To jest ogromny kraj, 85 milionów mieszkańców, kraj bardzo zróżnicowany, o wiele bardziej rozwinięta północ, zacofane południe, rozwinięte miasta, zacofana wieś. No oby z Bożą pomocą udało się tego dokonać.
Oby się udało. Dodajmy, że ten potencjał w młodzieży Kościół rzeczywiście tam dostrzega. Katolicy prowadzą w Egipcie ponad 160 szkół. I to ostatnie już teraz pytanie. Nadzieje dla katolików. Do tej pory największą cnotą była bodaj cierpliwość i zdolność śmiałego i takiego bardzo wytrwałego czekania, nawet jeżeli kościoły otoczane są w Egipcie wysokimi murami. Z czym wiążą nadzieje katolicy w Egipcie?
No na pewno szczęściem czy sytuacją dobrą koptów katolickich jest to, że czują wsparcie Kościoła katolickiego. Zawsze mogą na tę pomoc liczyć, nie tylko materialną, a również obecność i misjonarzy, misjonarek. To na pewno pomaga, daje okazję odkrycia nowych wizji, czy wychowania, czy uczenia. Nawet konkretnej pomocy są przecież wolontariusze, przyjeżdżają na przykład w naszej szkole, mamy wolontariuszy z Francji, którzy są członkami takiego stowarzyszenia rodzin ignacjańskich. To jest na pewno ta szansa, że kościoły na zachodzie wspierają Kościół koptyjsko-katolicki. Ale myślę, że gdzie można upatrywać jakby szansy, co jest jednocześnie bardzo trudne, to jest odkrycie tej jedności, której brakuje między Kościołem koptyjskim prawosławnym a Kościołem katolickim. Żeby wreszcie udało się tę jedność przeżyć, doświadczyć i ją pokazać. Przez tę jedność na pewno dotrze Boża siła, która pozwoli wyjść z tej trudnej sytuacji umocnionym i jednocześnie pozwoli odbudować szkolnictwo, czy również cały sektor pomocy charytatywnej, który funkcjonuje dobrze, ale żeby to miało przełożenie w tym, żeby ci ludzie uczyli się nie tylko przyjmować, ale również sami sobie pomagać. To myślę, że w kościele koptyjsko-katolickim istnieje, tylko trzeba jednak się zabrać do pracy. Nie można czekać, aż ktoś inny za nich to zrobi.
Miejmy. Ostatnie dni pokazały, że to jest możliwe, że skoro dokonało się to i dokonuje na płaszczyźnie politycznej, w płaszczyźnie ducha także, to w jakiś sposób zaowocuje. Z serca życzymy tej większej jedności, z serca życzymy, żeby te przemiany, które się teraz dokonują, zaowocowały dobrem. Proszę Państwa, o sytuacji w Egipcie rozmawiałem z księdzem Ryszardem Wtorkiem, jezuitą, od 15 lat pracującym w Kairze w Kolegium Świętej Rodziny. Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.